Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Witam Państwa w programie. Teraz już zaczynamy rozmowy nie tylko polityczne.
Przed nami Święto Dziękczynienia. To święto, które jednoczy i łączy przy jednym stole wszystkich, bez względu na pochodzenie, religię, poglądy polityczne, kolor skóry. I tak naprawdę w swoim praźródle jest świętem emigrantów. Wobec tego będzie o emigracji dziś w programie, a goście wprost z Gdyni, pani Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektorka Muzeum Emigracji i pani Agnieszka Kowalkowska, inwentaryzatorka zbiorów tego muzeum. Witam Panie na naszej antenie.
Witam serdecznie.
Powiedzcie Panie, czy Muzeum Emigracji w Gdyni ma pamiątki z Jamestown, czyli takie pamiątki od tych pierwszych polskich stolarzy, których przywiózł do Ameryki w 1608 roku kapitan Smith?
Nie, takich pamiątek nie mamy. Takich pamiątek nie mamy. Myślę, że one byłyby naprawdę wyjątkowym, czymś wyjątkowym w naszych zbiorach muzealnych. Mamy innych pamiątek związanych z Polonią amerykańską dość sporo. Bardzo wyjątkowe obiekty, które pokazują zarówno na naszej wystawie, jak i na wystawach czasowych albo też na naszej stronie internetowej, na której prezentujemy wszystkie zbiory. Natomiast tak, no myślę, że też warto podkreślić, że Polonia amerykańska była od początku dosyć aktywnie zaangażowana w budowanie naszej kolekcji i w ogóle bardzo zainteresowana, też żywo zainteresowana powstawaniem muzeum. No i w tym kontakcie nadal jesteśmy.
Rozumiem, że gdyby ktoś z Polonii amerykańskiej był w posiadaniu na przykład pierwszego dłuta pochodzącego od stolarzy z Jamestown, to powinien się natychmiast do Pani zgłosić. Pani Agnieszko.
No, myślę, że zdecydowanie bylibyśmy bardzo szczęśliwi, jakbyśmy mogli prezentować u nas tak wyjątkowy obiekt. I też rzeczywiście jest tak, że ta nasza kolekcja jest tworzona przede wszystkim przez darczyńców, czyli osób, które zdecydowały się podzielić swoimi pamiątkami ze swojego domowego archiwum, czyli przedstawicieli Polonii na całym świecie, osób, które w pewnym okresie swojego życia przebywały na emigracji, ale też potomków emigrantów. Oczywiście takie przedmioty kultury materialnej, rzemiosła są bardzo pożądane w naszych zbiorach. Nie mamy ich wiele, więc tym bardziej byłoby nam miło, bo większość naszych zbiorów to są archiwalia, czyli listy, które te osoby do siebie pisały, fotografie osób, które były dla nich ważne, dokumenty podróży, zarówno te historyczne, czyli posiadamy też XIX-wieczne zbiory, ale też współczesne.
Według oceny pań, które ze zbiorów mają największą wartość?
Takie wartościowanie myślę, że jest szalenie trudne, ponieważ oczywiście mam na przykład w naszych zbiorach bardzo wyjątkową korespondencję podarowaną przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego, korespondencję między nim a papieżem Janem Pawłem II. I wiadomo, że wartość tego typu obiektów no, jest bezcenna tak naprawdę. Natomiast dla nas też ogromną wartość mają takie wszystkie przedmioty osobiste, których historie są czasami bardzo, bardzo wyjątkowe i one tak naprawdę najwięcej opowiadają nam o takiej emigracji w wymiarze takim bardzo osobistym, o takich emocjach związanych z tymi wyjazdami, z tym budowaniem życia gdzieś na nowo. I myślę, że ciężko jest wartościować je w ten sposób, bo po prostu każdy z nich wnosi coś innego w nasz
patrząc archiwum. Z perspektywy emigrantki, która w Stanach Zjednoczonych mieszka 30 lat i przyglądając się różnym historiom ludzkim, oczywiście Polonii amerykańskiej, mogę śmiało powiedzieć, że często emigracja jest naznaczona no jakąś dramatyczną decyzją, bo to nie tylko przecież szukanie lepszego życia, to często wyjazdy podyktowane sytuacją polityczną, to często rozerwanie rodzin i tak dalej, i tak dalej. Pani doskonale to wiecie, my nam po tej stronie oceanu tłumaczyć tego też nie będziemy. Ale jednym słowem, emigracja ma bardzo różne twarze. Czy w opinii pani Muzeum Emigracji oddaje tę bardzo wielką różnorodność wyjazdów najzwyczajniej w świecie, opuszczenia ojczyzny?
Mam nadzieję, że tak, taka jest nasza rola. Takie było też założenie wystawy stałej, którą tworzyliśmy i też taka myśl nam przyświeca w naszej takiej bieżącej działalności. Ta emigracja za każdym razem ma inną twarz, ma twarz człowieka takiego zatroskanego, ma twarz człowieka zagubionego czasami i my o tym wszystkim staramy się mówić. Tak jak teraz pani wspomniała, też w 2017 roku Muzeum Emigracji nakręciło taki film dokumentalny w nowojorskiej dzielnicy Greenpoint. To jest film, którego tytuł brzmi Oblicza, nie Oblicza Polonii, przepraszam, którego tytuł brzmi Greenpoint, Przemiany Stany Przeszłe. I to myślę, że w tym filmie właśnie najlepiej widać pewne przemiany, które zachodziły zarówno na tej dzielnicy, czy w tej dzielnicy, jak i w czasach, w których funkcjonowaliśmy. Bo mówimy tutaj mniej więcej o 30 latach, które udało nam się uchwycić w relacjach bardzo różnych osób, z bardzo różnego pokolenia i wyjazdy, czy ich powody wyjazdów też były bardzo, bardzo różne. I myślę, że pewien dramatyzm tych losów lub też myślę, że taka nostalgia, która się pojawiała wśród wszystkich tak naprawdę naszych rozmówców, bez względu na pokolenie, z którym rozmawialiśmy, to był taki wspólny mianownik. Więc to jest taki projekt, który mi przychodzi do głowy, bo on właśnie świetnie oddawał takie zróżnicowanie, myślę, tych wszystkich emocji, wszystkich powodów wyjazdów, no bardzo różne oblicza.
No my to odbijamy oczywiście w chicagowskim Jackowie, które na naszych oczach no niezwykle się zmienia. Tak. Polacy migrują, Polacy poprawiają swój socjalny byt, szukają lepszych szkół dla dzieci. W związku z tym no, na Jackowie właściwie w tej chwili tylko powiewają duchy przeszłości polonijnej. Ale tak, to potwierdza też ten przykład z Greenpointu, gdzie te zmiany tak samo bardzo widocznie zaszły na przestrzeni ostatnich 30 lat. Ale to przecież nie tylko 30 lat, to pole zainteresowania Muzeum Emigracji i nie tylko Ameryka. My mówimy o diasporze, która liczy się w milionach, bo szacunkowe dane to przecież 20 milionów Polaków, którzy dziś mieszkają, Polaków i osób polskiego pochodzenia, bo tak powinnyśmy to dopowiadać, którzy mieszkają poza granicami Polski. Powiedzcie panie, które zbiory są najbogatsze, które najpełniej pokazują obecność diaspory polskiej w świecie?
No właśnie, ja bym zrobiła taki podział na troszeczkę, na taką wielką historię, na wielką politykę i na takie historie bardziej indywidualne i kameralne. I pani dyrektor przywołała tutaj korespondencję Zbigniewa Brzezińskiego z Janem Pawłem II i ona tak w bardzo taki mocny sposób odzwierciedla ten wkład Polaków i ich zaangażowanie w losy kraju, ale nie tylko, i Europy, i świata. Także generalnie te zbiory związane z Polonią amerykańską są najliczniejsze w naszej kolekcji, bo ta Polonia jest największa i śmiem powiedzieć, że najcenniejsze, i większość naszych zbiorów pokazywanych na wystawie stałej to są zbiory zbiory związane z Polonią amerykańską. Bardzo ciężko wybrać kilka najważniejszych, aczkolwiek jest takich parę obiektów, które są dla nas szczególnie ważne. I są takie zbiory historyczne. My posiadamy na przykład związane z tą Polonią chicagowską. Posiadamy list z 1919 roku, pisany w Waszyngtonie przez Kazimierzową Lubomirską. Ona była wówczas prezeską Fundacji Kropli Mleka, która miała swoją siedzibę w Krakowie, która pisze do sekcji ratunkowej Polek w Chicago właśnie z prośbą o wsparcie inicjatywy, z prośbą o fundusze tej jakby bezinteresownej jej działalności. Posiadamy też z końca XIX wieku książeczkę parafialną z parafii świętego Józefata w Chicago. Także takie zbiory związane z aktywnością, działalnością Polonii, przekazywane nam przez osoby mieszkające na co dzień w Chicago, ale które jak gdyby w jakiś sposób chciały wejść w jakąś współpracę z nami i na przykład osoba pracująca w chicagowskiej bibliotece przekazała nam bardzo, bardzo bogaty zbiór związany z działalnością tej biblioteki, czy też obiekty związane z paradą Pułaskiego, gdzie dostaliśmy bardzo ciekawą szarfę od konsula RP w Nowym Jorku, czy fotografie z tej parady z lat 70., 80., gdzie pokazują, jak bardzo, jak gdyby ta wolność słowa różniła się od tego, co było u nas, a co tam, gdzie w czasie parady można było iść z szyldem z napisem Solidarność, z plakatem nawołującym do budowania pomnika Katyńskiego, gdzie tutaj w ogóle było nie do pomyślenia, żeby to się odbyło bez konsekwencji. I to są te zbiory związane z tą wielką historią, wydaje mi się, ale my mamy bardzo duże zbiory, które wydaje mi się, że są chyba najbardziej bliskie naszemu sercu, bo one jak gdyby najciekawsze są dla naszych odbiorców i też dla samych emigrantów, wydaje mi się, czyli te takie historie indywidualnych osób i ich rodzin. Tutaj na przykład warto zwrócić uwagę na taką bardzo ciekawą, też pod względem artystycznym, kolekcję fotografii portretowych wykonanych w studiach polonijnych w New Jersey, w Chicago. Fotografowie kryjący się pod nazwiskami Kmieć, Woźniak, Sławek, Narożny i ci polscy emigranci, którzy tak pięknie, odświętnie ubrani na tle tego zarażonowanego tła z rekwizytami. To było rzeczywiście odświętne i kosztowne.
Z ześlinnym retuszem oczywiście.
Tak, więc oni to potem trzymali latami i do dziś ich potomkowie te fotografie mają. Część z nich właśnie zdecydowali się przekazać do muzeum. Mamy bardzo piękną pamiątkę ślubu, którą dopiero ostatnio otrzymaliśmy właśnie od emigrantki ze Stanów Zjednoczonych z 1918 roku, jej dziadków, Polaków, którzy zawarli małżeństwo w kościele świętego Józefata w Pittsburgu. I historie miłosne. To jest nasz ulubiony wątek. Na wystawie jest stały i przedstawiamy list pisany przez nastolatkę w zasadzie do swojego chłopaka, który został w Polsce. Ona go pisze na papeterii Misslera, bo jest w drodze do USA. Jest 1912 rok. I pisze pięknie. Rzeczywiście. Nigdy nie wróciła do Polski. Związany z tym listem jest też taki obiekt, czyli taka fotografia jej i tego chłopaka, przedarta. Bo siadamy tylko tą część z dziewczyną. Czy historia miłosna związana z emigracją do Stanów dwójki osób rozdzielonych przez okres II wojny światowej. Kobieta została w 1939 w Polsce i jej partner ukochany uciekł do Stanów. Ona dołączyła do niego w 1947 i na MS Batorym, on również. I na pamiątkę tego wygrawerowali sobie taki medalik z wizerunkiem MS Batorego i z tymi datami tego rozstania, 1939-1947. Więc to są rzeczywiście takie historie bardzo poruszające, o których nasi odbiorcy chcą rozmawiać, które wzbudzają w nich emocje i jakoś tak zbliżają nas do siebie. I to nie tylko chodzi o Polaków. Bez względu jakby na narodowość, na przekonania, one są dla nas wszystkich takie czytelne, zrozumiałe.
No i to najlepiej pokazuje, że te emocje są uniwersalne bez względu na miejsce na świecie, gdzie przyszło nam mieszkać. No właśnie, macie Państwo piękne przewodnie hasło Łączymy historię i to są te historie ludzkie, o których pani Karolina wspomina i pani Agnieszka potwierdza to przykładami z Państwa kolekcji, ale także historie, bo to jest historia państw, to jest historia narodów. My w zeszłym tygodniu w naszym programie mówiliśmy o genealogii i wskazywaliśmy na to w kontekście zresztą właśnie 11 listopada, że na tę wielką historię składają się małe historie, nasze drzewo genealogiczne, nasi prapradziadkowie, którzy pokazują nam w tej drodze, gdzie my dziś jesteśmy, gdzie nas doprowadzili tak naprawdę. Ale mówiąc o emigracji, myślę, że nie możemy dziś nie powiedzieć o tym, że jesteśmy w obliczu emigracji nie tylko z Polski, ale także do Polski. Ciekawa jestem, jak państwo, jak instytucja, jak placówka wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.
No muszę powiedzieć, że byliśmy pierwszą instytucją w Polsce, przynajmniej według mojej wiedzy, która otworzyła się na działania związane z obywatelami z Ukrainy. Stworzyliśmy wówczas tak, nie wiem, tydzień chyba, czy dwa tygodnie po eskalacji tego konfliktu, wybuchu wojny, stworzyliśmy taką strefę dla dzieci, w której mogły się pobawić, rodzice czy mamy najczęściej mogły odpocząć. Nasi pracownicy też czynnie włączyli się w strefy związane z przyjmowaniem uchodźców i też przez dniami i nocami tak naprawdę tam pomagali. Pomagaliśmy i staraliśmy się jakoś odpowiadać na te pierwsze potrzeby, które się pojawiały. Natomiast teraz, mając już też jakąś taką perspektywę czasową, mamy też szansę przygotować się do tego rzetelnie i też takie działania różnorodne podejmujemy. To znaczy z jednej strony organizujemy w tej chwili na przykład takie dedykowane działania dla dzieci, młodzieży z Ukrainy, które w sposób taki aktywny by je włączały i nauczały historii Polski. Natomiast również bardzo ważną kwestią dla nas jest przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie polskim. To znaczy szalenie istotna jest integracja, są wyzwania, z którymi mierzą się nauczyciele w szkołach i też z tymi nauczycielami współpracujemy, starając się dać im takie wsparcie, przykładowo w nauczaniu języka polskiego jako drugiego języka. I przede wszystkim też skupiając się właśnie na tym procesie integracji dzieci i młodzieży w takim planie długofalowym. To nie jest coś, co się wydarzy jednorazowo. Ja myślę, że też warto tutaj wspomnieć o niezwykłym projekcie, który otworzyliśmy w maju tego roku. To jest wystawa dla dzieci o tytule Przeprowadzki i to jest wystawa, którą przygotowywaliśmy totalnie w innej rzeczywistości. To znaczy historia opiera się na historii Oleny, która z Ukrainy przeprowadza się do Polski. No i mierzy się z bardzo wieloma emocjami, z którymi mierzą się dzieci przy tego typu przeprowadzkach. Natomiast my, pisząc scenariusz tej wystawy, nie wiedzieliśmy oczywiście o tym, że wybuchnie wojna w Ukrainie, więc ona nagle stała się niezwykle aktualna. Ta wystawa była, tak też zamierzaliśmy, że ona była już jakby w założeniu tłumaczona na język ukraiński, na język rosyjski, na język angielski, no i oczywiście dostępna w języku polskim. Natomiast oczywiście teraz wydłużyliśmy okres jej trwania, bo ona stanowi świetny pretekst do opowiadania o emocjach, z którymi wszyscy musimy się mierzyć. Bo ta sytuacja jest bardzo trudna również dla dzieciaków, nie tylko dla dzieciaków, ale w tym znaczeniu to tak, dla dzieciaków w Polsce, no bo oni też się konfrontują z bardzo różnymi zachowaniami. z bardzo różnymi emocjami, które nie są ich emocjami, z innym językiem, z innym mimo wszystko takim bagażem kulturowym, więc myślę, że to jest taka sytuacja, do której wszystkich trzeba przygotować.
Mówiąc o projektach, myślę, że musimy powiedzieć także o takim projekcie badawczym, który wynalazłam na Państwa stronie i niezwykle mnie zainteresował, bo to nowy projekt, ale trafiający także gdzieś w jakieś moje zainteresowania, a mianowicie Femigracja. Ten projekt, który jest adresowany do wysoko wykwalifikowanych Polek, które mieszkają poza granicami kraju. Kiedy ten projekt będzie zamknięty, do kogo jest adresowany, jak osoby, które uważają, że mogłyby być częścią projektu, mogłyby się włączyć w to, by być uczestniczką tegoż?
Może Agnieszko chcesz opowiedzieć, bo to jest projekt bardzo bliski Agnieszce również, jej dziecko poniekąd.
No właśnie, tak się zastanawiam nad tą możliwością włączenia się, ponieważ jak gdyby to badanie było podzielone na dwie części. Na początku przygotowaliśmy taką ankietę, którą skierowaliśmy do tych kobiet. To była lista pytań o przyczyny ich wyjazdu, o ich sytuację zawodową, prywatną, o sposoby sieciowania się z innymi kobietami, o przeróżne aspekty ich życia codziennego, też o to, czy w ogóle myślą o tym, żeby wrócić, czy to była dobra decyzja. Wyniki badań już znamy, bo ta ankieta już została przeprowadzona i druga część, czyli wywiady, już się odbyły. I rzeczywiście zaskoczył nas ogromny odzew. Myśmy się w ogóle obawiali, że albo nikt tego nie zobaczy, albo nikt nie będzie chciał brać w tym udziału, no bo kobiety są zajęte, wiadomo, zwłaszcza matki, bo też kierowaliśmy to do mam i na pewno nie znajdą czasu, żeby odpowiedzieć. Wcale nie, znalazły i było to kilkaset osób, czyli dużo więcej niż zakładaliśmy. Tak więc teraz tak naprawdę już ten raport jest przygotowywany pod już wydanie go.
Więc ale czemu ma służyć, Pani Agnieszko, zebranie tych wszystkich informacji?
Słucham?
Czemu ma służyć zebranie tych wszystkich informacji?
Po pierwsze, tak jak myśmy jakby to promowali czy zachęcali, mówiliśmy, nie tylko Maria Curie-Skłodowska. Jest za mała wiedza na ten temat, że w ogóle są kobiety, że kobiety w Polsce są świetnie wykształcone, statystycznie lepiej wykształcone, odważne, przedsiębiorcze, chcą jechać w różne części świata i nie tylko za mężem i z mężem czy do partnera, tylko same realizować się zawodowo, realizować się pod względem naukowym, bo wiele z nich jeździ na stypendia naukowe i to chcieliśmy podkreślić. Chcieliśmy je wesprzeć, chcieliśmy zobaczyć, jakie one mają problemy być może, jakie trudności, czego im tam w ogóle trzeba. I z jednej strony, żeby trochę tak zdjąć ten ciężar emigracji, że to jest takie niewykonalne, że trudne i w ogóle to jest forma ucieczki. Nie, że kobiety tam jadą i odnoszą sukcesy. I wiele z nich jak gdyby też powiedziało nam w tym badaniu czy w tych wywiadach, że jest okej, że to była dobra decyzja, że wszystko się udało, że nie trzeba się bać. Jakby kierujemy to do osób, które myślą o tym, nie, że zachęcamy do emigracji, ale jakby chcemy dać wsparcie osobom, które i tak już zamierzają, mają to w planach, chcą to zrobić. Więc to było skierowane do tej grupy kobiet i też taka forma zauważenia kobiet, które działają na świecie, robią bardzo różne ciekawe rzeczy.
Czyli nie tylko Skłodowska, tak, tak.
Tak, ja myślę, że też bardzo istotne jest to, żeby to, co chyba nie do końca wybrzmiało, że to jest taki raport skupiający się na wysoko wykwalifikowanych kobietach, które wyjechały z Polski. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że to też jest taki raport, który jest szalenie interesujący dla świata biznesu. Ponieważ ten świat biznesu również bardzo interesuje się takimi badaniami i tym, w jaki sposób ten rynek może stać się bardziej atrakcyjny, w jaki sposób tych pracowników można bardziej zadowolić być może, na co zwrócić uwagę, co jest dla nich ważne, w jaki sposób zbudować takie komfortowe sytuacje, komfortowe warunki dla nich, Więc ja myślę, że to jest taki dokument, który powstaje. No, myślę, że będzie bardzo interesujący zarówno dla nas, dla samych kobiet, które są świetnie zorganizowane i właśnie to jest też to w jaki sposób one odpowiedziały bardzo licznie na ten apel nasz, to też pokazuje właśnie, że dla nich to nie jest żaden problem, żeby mówić o sobie i one chcą się przebadać, one chcą mieć też, czy brać udział w takich badaniach, być ich częścią. Także ja myślę, że to są bardzo ważne.
Muzeum Emigracji właściwie działał nie tylko na polu gromadzenia pamiątek, ale także wychodzi naprzeciw badaniom socjologicznym, bo tak naprawdę one są przecież po części takie. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z panią dyrektor Muzeum Emigracji Karoliną Grabowicz-Matyjas i z główną inwentaryzatorką zbiorów Muzeum Emigracji Agnieszką Kowalkowską. Chcę jeszcze panie na koniec zapytać o jedną rzecz. O tego Batorego, którego macie. Wszyscy są przekonani, że go nie ma, że już poszedł dawno na żyletki. A tu się okazuje, że Muzeum Emigracji przy Polskiej 1 w Gdyni schowało Batorego. To taka zachęta dla tak, tych,
schowaliśmy.
Którzy nie odwiedzili.
No schowaliśmy faktycznie taką makietę Batorego. Makieta statku, czy może inaczej, statku, który się buduje, który jest w stoczni w skali 1 do 10. No, myślę, że bardzo ważne jest, żeby wybrzmiało, że faktycznie dokładnie przy Dworcu Morskim, przy Nabrzeżu Francuskim, czyli w miejscu, gdzie się znajdujemy, w tym miejscu cumował Batory. I to właśnie stąd bardzo wiele osób odpłynęło i my w taki symboliczny sposób po prostu nawiązaliśmy do tego miejsca, czyli wskazaliśmy na właśnie tego Batorego jako takiego ambasadora. No i co? I to zostawiłabym pewne niedomówienie wokół tego, ponieważ to jest taka sytuacja zaskoczenia naszych odbiorców. My pokazujemy go w takim otoczeniu stoczniowym w latach 30., wtedy kiedy powstawał. No i cóż, może tak to zostawię.
Tak, bo to jest ogromna zachęta do tego, żeby po pierwsze przyjechać do Gdyni, odwiedzić Muzeum Emigracji przy ulicy Polskiej 1, a więc też bardzo symbolicznej ulicy, ale można także tę wizytę zrobić wirtualnie, odwiedzając stronę internetową, odwiedzając profil facebookowy Muzeum Emigracji. Wszyscy Państwo możecie mieć wkład w wzbogacenie zbiorów Muzeum Emigracji, więc tak jak powiedziałyśmy na początku, jak macie, i tu mówię świadomie, w swoim basemencie to dłuto, koniecznie je do muzeum przekażcie. Dziękuję Paniom pięknie za rozmowę na naszej antenie. Przypomnę, Pani Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni Karolina Grabowicz-Matyjas i główna inwentaryzatorka zbiorów tej placówki Agnieszka Kowalkowska były naszymi gośćmi w rozmowach nie tylko politycznych.
Serdecznie pozdrawiam.
A my przenosimy się z Gdyni do Chicago. Zostańcie Państwo z nami, bo w drugiej części rozmów nie tylko politycznych o tym, jak sobie radzić z rzeczywistością pełną niepokojów i lęków. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk. Wydarzenia w Polsce sprzed 2 dni postawiły nas w stan alertu, przede wszystkim włączając lęk o naszych bliskich w kraju. Politykom i ekspertom pozostawmy mądrości typu kto, skąd, jak to możliwe, co to znaczy, by pochylić się nad naszymi emocjami. W tej części programu podręczny, okazjonalny poradnik psychologiczny. Mamy połączenie z panią Katarzyną Blando, psychoterapeutką z poradni psychologicznej Angeliki Danek. Dzień dobry, witam panią na naszej antenie.
Dzień dobry pani.
Pani Katarzyno, no to potrzebujemy od pani mądrości w postaci strategii na rzeczy, na które nie mamy wpływu, których nie możemy zmienić i na te, którymi możemy dysponować, które możemy po prostu ogarnąć. Jak to zrobić? Jak żyć?
Jak to zrobić? Tak, pięknie pani zaczęła, tak, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu i żebyśmy nie wiem, ile wiadomości przeczytali i jak bardzo w pozwolili sobie pozwolili, jak bardzo skupili się na lęku przed tym, co może się stać naszym bliskim w kraju, co może się stać na całym świecie, to nam nie pomoże. Także na pewno przede wszystkim ważne jest to rozróżnienie, żeby zobaczyć, że część z tego, co się dzieje, jest poza nami, że jesteśmy za mali, żeby to kontrolować, jeśli ktokolwiek w ogóle to kontroluje. Natomiast to, na co mamy wpływ, to nasze zachowania, nasze myśli, nasz sposób działania.
Ale coś złego jest w tym, że my się boimy, bo przecież to słowo chyba jest takie najbardziej trafne. Lęk, strach, niepokój.
Nic złego ani dobrego, to jest po prostu naturalne. Boimy się, bo jest trudna sytuacja, bo od lat już żyjemy w napięciu, bo była pandemia, teraz jest wojna na granicy z naszym krajem, z którego wielu z nas bardzo dawno już wyjechało, ale tam są wciąż nasi bliscy, więc nic w tym złego. Jest to naturalne, że się boimy, że czujemy niepokój, że martwimy się o naszych bliskich, że mamy więcej niepewności niż kiedykolwiek, pewnie w poprzednich latach, co będzie dalej, tak?
Pani Katarzyna, ale czy to nie jest takie emocjonalne koło zamachowe? Rozumiemy, że nie są to ani złe, ani dobre emocje, że one są naturalne, więc tak, boimy się, w związku z tym wiemy, że nie mamy na to żadnego wpływu, więc jeszcze bardziej się boimy.
Więc moim, jako z takiego psychologicznego punktu widzenia, jak pytała pani o rady czy wskazówki, jest to, żeby jednak pomimo tego, co się dzieje, skupić się na tym, na co mamy wpływ. Więc mamy wpływ na to, czy po przebudzeniu rzucimy się na wiadomości na wszystkich portalach i będziemy czytać, i to będą często sprzeczne wiadomości, czy zrobimy sobie kawę i porozmawiamy z żoną, z mężem czy z dziećmi i damy sobie takie łagodniejsze wejście do kolejnego dnia. Mamy wpływ na to, czy będziemy na każdej imprezie, gdzie jedziemy się zrelaksować, kłócić się o politykę, czy zażądamy zasady, że o polityce nie rozmawiamy i spróbujemy się zrelaksować, niekoniecznie alkoholem, tak, bo to też kolejna pułapka, ale spróbujemy mieć po prostu dobry czas i pośmiejemy się, poprzebywamy, porozmawiamy o dobrych czasach, bo przecież takie też mamy we swoich wspomnieniach, więc na to mamy wpływ, jak my w tym wszystkim się poruszamy. Nie mamy wpływu na wydarzenia, też nie wiemy, co będzie dalej. Nikt z nas, ani polityk, ani ja, ani pani, nikt nie może powiedzieć, o, nic się złego nie wydarzy, bo tego nie wiemy. Nie wiemy, co się wydarzy. Nikt też nie przewidywał, że pandemia będzie trwała lata. Ja sama wierzyłam, że to będzie parę miesięcy. Jak ktoś mówi, że to będzie dłużej, no to myślę, że to niemożliwe, tak? Więc, ale mamy wpływ, jak będziemy w tej sytuacji sobie radzić. Mamy wpływ na każdy dzień, mamy wpływ na to. Teraz może jest taki dobry czas, żebyśmy wyraźnie zobaczyli to, jak nie ma balansu generalnie w naszym życiu. Bo czym gorszym jesteśmy w kondycji takiej psychicznej, czyli w większym stresie, czym bardziej zaganiani, tym trudniej nam ogarnąć ten lęk, ten niepokój, to poczucie bezsilności, co będzie dalej. Więc jeżeli znajdywać dobre takie elementy tych dzisiejszych czasów, to jest to, żebyśmy nauczyli się o siebie dbać.
No właśnie, czy w związku nawet z nadchodzącym świętem dziękczynienia powinniśmy właśnie bardziej celebrować życie i być dziękczynni za wiele rzeczy w naszym życiu, czy tak jak jeden z moich znajomy powiedział, co ja tam będę siadał do świątecznego stołu, jak tam ludziom bomby na głowy spadają?
Święta, jak była druga wojna światowa, z tego, co mi babcia mówiła, dalej ludzie się chwytali tego, żeby celebrować święta, bo to ich ratowało.
Do normalności, tak? Prawda?
Dokładnie tak, w obozach koncentracyjnych też ludzie próbowali jakieś takie okruchy normalności znaleźć i to ich ratowało, więc to są takie drastyczne porównania, jeszcze nie na miarę tego, co mamy dzisiaj, ale to jest piękny dowód na to, że to jest ważne. Wręcz bym, tak jak wspomniałam wcześniej, ustaliła zasadę, że nie rozmawiamy o polityce i nie rozmawiamy o pandemii, bo pewnie dla nas wszystkich jest jasne, jak dużo z tego powodu też wynika konfliktów pomiędzy ludźmi bliskimi, przyjaciółmi. ludźmi, którzy przez lata się dogadywali, nagle powstają konflikty. Więc absolutnie, absolutnie uważam, że powinniśmy starać się, żeby mieć jak najpiękniejsze święto dziękczynienia, żebyśmy z taką radością też widzieli siebie nawzajem i mieli świadomość tego, może większą niż kiedykolwiek, że to wszystko nie jest gwarantowane, tak? Że to, że dzisiaj jestem zdrowa, że dzisiaj jestem ze swoimi bliskimi, to jest dar i warto to uszanować i warto na to zwrócić uwagę i być w tym momencie bycia z bliskimi, a nie w lęku z tym, co się dzieje w Polsce czy na Ukrainie, bo to nikomu nie da siły, tak? A potrzebujemy siły, żeby przetrwać ten trudny czas.
To jeszcze, jeszcze tak, by dać naszym słuchaczom taki poradnik psychologiczny na te najbliższe przynajmniej tygodnie, które są naznaczone w odświętny sposób gromadzeniem się przy stole, spotkaniem i rozmowami, które jak słyszymy nie zawsze muszą być przekierowywane w stronę polityki, to ułóżmy taki właśnie poradnik umiejętności, które potrzebujemy, by zmierzyć się ze sobą, z codziennością, ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, których może chwilę nie widzieliśmy, a którzy teraz przyjdą i będą opowiadać, że głosują na demokratów albo na Trumpa, a nam będzie ciśnienie skakało w sposób niekontrolowany.
Więc to, co już powiedziałam, jeszcze powtórzę, bo to jest ważne i to będzie bardzo trudne, bo jako Polka zdaję sobie sprawę, że to są takie bardzo powszechne tematy, tak? Polityka przy stole świątecznym. Więc zachęcam, żeby przynajmniej spróbować to ograniczyć. Żeby pamiętać, że przy tym stole siedzą też nasze dzieci. Wiemy dobrze, jak jest im trudno w dzisiejszych czasach z powodu pandemii, z powodu izolacji, z powodu zatopienia się w elektronice, bo były zamknięte przez długi czas i nie mogły pójść do szkoły, do przyjaciół. Więc pamiętajmy, że tam są dzieci, to nie jest dla nich temat. Że pamiętajmy doświadczenia, że jeśli ten temat się pojawi i będziemy po dwóch różnych stronach, czy w polityce, czy w tematyce zdrowotnej, to będzie konflikt i te święta sobie po prostu zmarnujemy, tak? To spotkanie wspólne. I ważne są też takie zasady, które też często, o których często zapominamy, żebyśmy po prostu poszli na spacer, o tym, żebyśmy się wyspali, o tym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, czy jest balans pomiędzy tym, jak dużo godzin spędzamy codziennie z rodziną, a jak dużo w pracy. To wszystko są taki poradnik, który tak naprawdę jest do stosowania zawsze, nie tylko w tym trudnym czasie, kiedy jest wojna i kiedy była pandemia i wciąż jakieś jej elementy się pojawiają, także takie najzwyczajniejsze dbanie o siebie.
Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze robili notatki. Chcę panią jeszcze zapytać na koniec, czy sądzi pani z takiego swojego zawodowego punktu widzenia, że my zwykli Kowalscy mamy wpływ na to, by trochę ten świat był lepszy. Czy my mamy możliwość tego, by na przykład dostosować się do spokoju generalnie emocjonalnego i nim zarażać?
Absolutnie tak. To jest to, na co mamy największy wpływ, tak? Czyli jak ja będę lepsza, jak ja będę milsza, jak ja będę bardziej uważna na swoje dzieci, na swoich bliskich, na swoich znajomych, jak ja zrobię dobry uczynek, to o ten kawałek, ten świat będzie lepszy i to nie muszą być wielkie akcje charytatywne, to może być zainteresowanie się, czy sąsiadka ma co jeść na Thanksgiving, czy ktoś do niej przyszedł, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Czy zapytanie dzieciaków, co u nich słychać, tak? Czy przyniesienie żonie kawy albo mężowi. Takie proste, małe rzeczy uważam, że tworzą ten świat lepszy i o ten kawałek jest więcej pokoju. Także właśnie na to mamy wpływ, a nam się wydaje, że my naszymi poglądami politycznymi zmienimy bieg świata, tak? To są nasze złudzenia na to na pewno nie mamy wpływu. Natomiast na to, jak jest u mnie w domu, jak jest u mnie na święcie dziękczynienia czy na Boże Narodzenie, na to na pewno mamy największy wpływ.
Parę dni temu był Światowy Dzień Uprzejmości i to takie bardzo fajne święto, może nie powszechnie znane, ale ja starałam się przynajmniej przez swój profil facebookowy rozprowadzić tę wiedzę, bo to takie święto, które powinno trwać pełny rok, okrągły rok, nawet właśnie tak jak pani powiedziała, zainteresowaniem sąsiadem, sąsiadką, uśmiechem może, ale także i dobrem dla siebie, prawda? Bo my ciągle zapominamy, absolutnie, że ta uprzejmość, tak, to jest także uprzejmość dla własnego zdrowia psychicznego, po prostu dla nas.
Bardzo, bardzo dziękuję, że pani to poruszyła, bo ja to pominęłam, a jest to bardzo ważne, że czasem mamy taką tendencję, że pomagamy wszystkim w koło i dajemy swój czas i uwagę, a my jesteśmy totalnie opuszczeni, tak? A jest to ważne, bo w końcu się wyczerpiemy, jeżeli nie będziemy dbali o siebie, nie zadbamy o swoje zdrowie, o swój wolny czas, o to, co jemy, o to, żeby spotkać się z ludźmi, którymi lubimy się spotykać, a nie tylko z tymi, którymi musimy się spotkać, to będziemy w końcu chorowali i stąd tak naprawdę rodzą się depresje, nerwice, uzależnienia z tego, że zapominamy o sobie i jesteśmy w końcu tak zgorzchniali, smutni, rozżaleni.
Negatywni, tak. A także rosną nasze lęki, bo dajemy im świetną grzybnię do tego.
Dokładnie tak. I to jest taki moment już, żeby się do nas czasem zgłosić, nie czekać, bo te wszystkie choroby, tak jak cukrzyca, czy nie wiem, choroby serca, to wszystko się rozwija i czym wcześniej się zgłosimy. Czasem wystarczy jedna wizyta, żeby troszkę przekierować to, jakie priorytety wybieramy w naszym życiu i można już samemu sobie radzić. Czasem potrzeba dużo więcej, ale zanim trafiamy do gabinetu psychologicznego, możemy bardzo dużo sami.
No właśnie, i ja myślę, że zacznijmy od tej porannej kawy, o której pani mówiła.
Ja myślę, że to jest lepszy początek niż wiadomości, tak?
Niż odpalenie komputera, tak jest.
Absolutnie tak. Ja się śmieję do swojego partnera, jak on czyta te wiadomości, mówię, że czy ty wiesz, co u mnie słychać, tak?
I od tego, proszę Państwa, zacznijmy, stosując te wskazówki poradnikowe psychoterapeutki Katarzyny Blando z poradni psychologicznej Angeliki Danek, która dziś radziła w rozmowach nie tylko politycznych. Dziękuję Pani za wizytę na naszej
antenie.
Dziękuję
bardzo.
A Państwu dziękuję za wysłuchanie rozmów nie tylko politycznych, ponieważ nie będę z Państwem się słyszała w przyszły czwartek, ten taki fajny czwartek, który mam nadzieję, że wszyscy jako emigranci łatwo łyknęliśmy i zaadoptowaliśmy, to życzę Państwu tego, byśmy mieli zawsze za co dziękować. Dziękuję, do usłyszenia. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.